To był najbardziej żenujący moment w moim życiu. Ja na przykład nie inwestuję w mieszkania. Mieszkania dają od 2 do 8%. Bez sensu. Przedsiębiorcy często zresztą mówią, że wiesz, albo mi się uda, albo się nauczę. W perspektywie 2 lat jestem w stanie wyciągnąć z tej spółki kilkaset tysięcy, kilka milionów nawet. Więc to są 1000% wzrostu. W tym momencie rocznie odpala mniej więcej 3 do 5 biznesów nowych, bo ja się nie mogę powstrzymać. Ja wiesz, wszędzie widzę okazję.
Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu bardzo inspirująca historia człowieka, który jest właścicielem kilkunastu firm wycenianych na ponad 50 milionów złotych. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z Dawidem Pałką.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Dawidzie, czy możemy powiedzieć, że Twój sukces zrodził się z porażki? Zwolnienie z firmy, na wysokim stanowisku byłeś, w pewnym momencie po prostu musiałeś się z tym pożegnać?
O, zaskakująca teza. Czy myślę, że jak każdy przedsiębiorca, jakieś tam porażki w życiu zaliczyłem i w swoim zaliczyłem 3 takie spektakularne momenty, kiedy wiesz, mega porażka, nie? Pierwsza to była właśnie ta, o której mówisz, czyli pierwsza to była taka, że ja założyłem pierwszy biznes razem z kolegą, który mnie do tego namówił i ten biznes padł niestety. Kolega się w ogóle po 3 miesiącach wycofał, mówi: słuchaj, ja już nie chcę tego prowadzić, tak naprawdę to ja już miałem 3 nieudane biznesy i ja już nie chcę. Teraz mi mówisz, że wiesz, miałeś 3 nieudane biznesy na koncie. No i kolega mnie zostawił jakby z tym biznesem. Ja to jeszcze próbowałem kilka miesięcy prowadzić, niestety to padło koniec końców. To była moja pierwsza taka spektakularna porażka. Druga była wtedy, kiedy mnie zwolniono z korpo, z, tak jak powiedziałaś, wysokiego stanowiska menedżerskiego. I wtedy jakby można powiedzieć, że po raz kolejny spróbowałem biznesu i to już się udało. A trzecia była, jak miałem taki dół w pewnym momencie, kiedy już prowadziłem biznes, musiałem zwolnić bardzo dużo ludzi, zamknąć jeden oddział. I mój partner biznesowy powiedział do mnie, że kurczę, wiesz co, jakby mieliśmy odnieść sukces, to już byśmy go odnieśli. I to mnie tak zmotywowało, że po prostu od tego momentu zacząłem boostować firmę jeszcze bardziej. Także tak, można powiedzieć w sumie, że z porażki często można wyciągnąć jakieś wnioski i zbudować sukces.
Zanim porozmawiamy o Twoich biznesach, które są wyceniane na ponad 50 milionów złotych, chciałabym się zapytać właśnie, jakie Ty masz podejście do porażek. Czy Ty się nimi też czasami zrażasz, czy raczej one Cię budują?
Nie, no to żaden przedsiębiorca się nie zraża porażkami, wiesz, nie ma porażek w ogóle. Przedsiębiorcy często zresztą mówią, że wiesz, albo mi się uda, albo się nauczę. Nie ma porażek, nie? Zresztą Churchill, jeden z moich ulubionych cytatów z Churchilla, to jest właśnie
pewnie
taki...
Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Tak. Też go bardzo lubię i często cytuję.
Dokładnie tak. Więc jakby myślę, że każdy z nas przedsiębiorców odniósł porażki i będzie odnosił porażki, tylko że to jest po prostu wpisane, wiesz, jakby w kwintesencję bycia przedsiębiorcą. Po prostu tak działa, nie?
Teraz jesteś właśnie, tak jak wspomniałam, właścicielem kilkunastu międzynarodowych biznesów o wartości ponad 50 milionów złotych. Jak to się zaczęło? Skąd miałeś pieniądze na pierwszy biznes? No bo teraz fajnie się mówi o takich wysokich liczbach, ale na pewno nie od takich zaczynałeś.
Wiesz co, ja miałem to szczęście w życiu, że ja nigdy od nikogo żadnych pieniędzy nie pożyczałem. Ani z banku, ani od ludzi. Zawsze moje spółki się same bootstrapowały. Miałem moment w życiu, kiedy pierwszy mój biznes padł i wtedy rzeczywiście pojawiła się bardzo wysoka gdzieś tam kwota do zapłaty wobec Urzędu Skarbowego i nie miałem wtedy pieniędzy i poszedłem do mojego teścia, od którego pieniądze pożyczyłem. To był najbardziej żenujący moment w moim życiu, w którym musiałem pożyczyć chyba 30 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, właśnie po to, żeby móc tą karę spłacić, bo nie było mnie stać. Ale potem jakby poszedłem do pracy do korpo, psychicznie się odbudowałem, żeby budować własny biznes. No i potem już za te pieniądze, które zarobiłem w korpo, zacząłem budować jakby pierwszy swój biznes i to już potem poszło. Każdy kolejny był zbudowany z tego, że poprzedni wygenerował jakiś przychód. Bo to wiesz, jak budujesz biznesy, no to generalnie nie przejadasz tych pieniędzy. To jest coś, co ja zawsze uczę, jakby co publikuję w moich materiałach. Nie przejadasz tej kasy, tylko wykorzystujesz ją na dalszy rozpęd i kolejną rozbudowę kolejnych biznesów, linii produktowej, jak zwał, tak zwał.
Czyli ty odradzasz raczej zaciąganie kredytów na budowanie biznesów?
Nie, niekoniecznie. To jest tak, że wiesz, ja osobiście takiej historii nie mam, ale znam bardzo dużo ludzi, którzy się finansują kredytami, funduszami. Ja sam jestem inwestorem w startupy. I wiesz, jest mnóstwo młodych ludzi, przedsiębiorców, którzy jakby budując startup, którzy, konotacja w ogóle słowa startup coraz częściej jest negatywna, bardziej niż pozytywna, co ciekawe w ogóle na rynku. Bardzo dużo młodych ludzi wychodzi z takiego założenia, że właśnie potrzeba tego kapitału, żeby zbudować biznes. Gdzie ja tłumaczę i uczę często młodych ludzi, że zupełnie nie, że kapitał wcale nie jest potrzebny, żeby zbudować biznes z sukcesem. Jak ktoś chce wiedzieć, jak to zrobić, to zapraszam, bo byłaś nawet na jednej z moich prelekcji, gdzie jakby bardzo jasno wytłumaczyłem, że jakby kapitał można znaleźć po prostu w klientach, którzy chcą zbudować twój, kupić twój produkt. Więc najpierw trzeba zbudować dobry produkt i potem jakby znaleźć kapitał nawet w samych kupujących.
Myślę, że też bardzo istotne jest znalezienie swojej niszy. Mhm. Ty o tym też dużo opowiadasz. Jakbyś mógł powiedzieć, jak się to robi?
Znaczy, generalnie ze szukaniem niszy jest tak, że wielu ludzi chce budować biznesy w niebieskich oceanach. Boże, w czerwonych oceanach, dokładnie. Czerwone oceany polegają na tym, że jest bardzo dużo konkurencji. Jakbyś chciał, ja w ogóle często mam przedsiębiorców, którzy do mnie przychodzą i mówią, że chcę zbudować nowego Facebooka, chcę zbudować nowego Amazona. I ja mówię, no powodzenia, tak? Ja nie wiem, ile ludzi potrzebuje nowego Amazona czy nowe Allegro, ale mogę śmiało powiedzieć, że to są setki milionów, żeby to wypromować, żeby w ogóle wstanąć w szranki. Więc jakby tłumaczę, że nie ma co walczyć z tymi kolosami, trzeba szukać swojej drogi, szukać jakby niebieskich oceanów, czyli tych miejsc, gdzie jeszcze nie ma konkurencji. I ja zawsze gdzieś tam jestem na konferencjach, gdzieś jak się pojawiam na jakichś prelekcjach, to pytam tłumu, czy gdybyście mieli, jesteśmy w Krakowie, więc mogę to powiedzieć w Krakowie, gdybyście mieli otworzyć budkę z obwarzankami, to co byście wybrali jako kluczowy czynnik, żeby ten biznes odniósł sukces? Czy to byłaby lokalizacja tej budki, czy to byłaby jakość produktów, czy jakość obsługi, czy cena? I najczęściej ludzie, co mnie w ogóle dziwi, nie wybierają ceny, ale właśnie jakość obsługi i tak dalej. Ja zawsze wtedy mówię, że to nie ma zupełnie znaczenia, jeśli wy macie głodny tłum. Jeśli jest głodny tłum, to głodny tłum przejdzie każdą odległość do każdego punktu, zapłaci każdą cenę, zniesie każdą niemiłą obsługę i najgorszą jakość produktów. I tym są właśnie niebieskie oceany. To jest właśnie szukanie nisz, czyli jeśli ty jesteś kimś nowym zupełnie, tworzysz własną branżę, swoją niszę, to masz swój niebieski ocean i ten głodny tłum kupi. Nie musisz z nikim konkurować.
A jak u ciebie wyglądało szukanie niszy? Bo ty na początku studiowałeś filozofię, więc wydawałoby się, że powinieneś w tym kierunku zmierzać, a poszedłeś w biznes i z dużym powodzeniem prowadzisz różne firmy.
Znaczy wiesz, filozofia nauczyła mnie jednej rzeczy. Ja jestem kontrarianinem generalnie, jeśli chodzi o sposób myślenia, czyli jakby zawsze staram się myśleć nieszablonowo, staram się szukać rozwiązań, staram się analizować rzeczy, których nikt nie analizuje. Bo ludzie często dostają coś jako za stałe, że słuchaj, na studiach czy gdziekolwiek, to jest tak i tak i tak, to jest tak poukładane, to już taka struktura, którą dostajesz i ty możesz sobie na tym budować. A ja często mówię, nie, zaraz, chwileczkę, sprawdźmy, jak ta struktura jest poukładana. Może tutaj coś można zmienić, poprzestawiać, może coś nie jest do końca tak, bo to, że wielu ludzi przed tobą coś robiło, nie znaczy, że to jest dobre. To znaczy, że po prostu tak to zostało zrobione, nie? I jakby często jakby wchodzę w pewne tematy w taki sposób, żeby odkryć pewne rzeczy i się okazuje, że jest mnóstwo nisz, mnóstwo dziur w systemie, które można wykorzystać, tylko ludzie najczęściej tego nie widzą, bo nie mają tej percepcji, żeby tego szukać. Jak się nauczą tego szukać, jak się nauczą, że te rzeczy są, istnieją, to wtedy zaczynają to rozumieć. To tak jakbym powiedział, że wiesz, jak idziesz do kawiarni, i po prostu wchodzisz, kupujesz kawę, wychodzisz. Jakbym ci powiedział, słuchaj, wymyśl teraz lepszą kawiarnię. I ty zaczynasz wchodzić i analizujesz. Dobra, jakby ta pani była milsza, to może bym chętniej tu przychodziła częściej. Może jakby kolor ścian był inny. Może jakby stoliki poprzestawić, żeby mi się wygodniej przechodziło. Zaczynasz zupełnie inaczej myśleć o tym, jako o pewnej konstrukcji biznesowej. Więc ja w tym momencie rocznie odpalam mniej więcej 3 do 5 biznesów nowych, bo ja się nie mogę powstrzymać. Ja wiesz, wszędzie widzę okazję. I ludzie najczęściej mówią, gdzie ty widzisz to? Okazję. I to jest tylko kwestia, żeby wiesz, przekonstruować ich sposób myślenia i oni też są w stanie szukać tych okazji.
A z jakiego swojego biznesu jesteś najbardziej dumny? Może nie ma jednego, to opowiedz o większej liczbie.
Nie jestem z żadnego szczególnie dumny, to znaczy, bo to jest takie pytanie, jak wiesz, które dziecko najbardziej kochasz? Nie? Wszystkie kocham tak samo, tylko jedne wymagają ode mnie więcej pracy, energii, trzeba im poświęcić więcej uwagi, inne wymagają już dużo mniej. Jakby można już je zostawić, one są już w dużej mierze samodzielne. Mam przeróżne biznesy, mam największą firmę w Polsce, która robi pokazy dronów. Mam największą firmę w Europie, która zajmuje się employer brandingiem. Mamy największą firmę w Polsce, która robi personal branding dla ludzi. Mam szwalnie, mam przeróżne biznesy. Tak naprawdę tak...
Szeroko.
Tak, bo w pewnym sensie ja się bawię biznesem. Jakby dla mnie biznes to jest już w tym momencie totalnie zabawa, nie? Że jakby to nie jest jakby tak, że ja muszę stworzyć jakby... Staram się tworzyć w synergii spółki, żeby one jakby na siebie nawzajem wspierały i podpierały, ale też robię czasami wypady po to, żeby na przykład móc między tym wypadem, a moją grupą spółek zrobić potem coś, co je połączy, czyli jakby budować takie, powiedzmy, niby nóżki.
Jesteś takim wizjonerem.
No, nie nazwałbym się w ten sposób, ale czasami jak rozmawiam z przedsiębiorcami i widzę taki bardzo mocno zastały, skostniały sposób myślenia, no to faktycznie można powiedzieć, że trochę inaczej myślę o pewnych rzeczach. Dlatego właśnie tak kondrajańska natura.
Dawidzie, no to jakbyś mógł podpowiedzieć naszym widzom, jeżeli ktoś właśnie zastanawia się nad zainwestowaniem w pierwszy na przykład swój jakiś biznes, od czego zacząć? Żeby ludzie często mają różne obiekcje w swoich głowach, zachęć ich, no i powiedz właśnie, no to po pierwsze, że porażki będą. To jakby jest tak, nieunikniona część biznesów. Jakbyś mógł dać takie porady od naprawdę biznesmena, który ma spory bagaż doświadczeń.
Dobra, to ja powiem, to jest kamera, tak? Do której
oczywiście.
Słuchajcie, generalnie tak. Biznes nie jest dla każdego, ale każdy może zbudować biznes. Jeśli kiedykolwiek was uczyli, rodzice, szkoła, ktokolwiek, nie wierzcie, każdy może zbudować biznes. Każdy jest w czymś dobry, każdy ma jakieś pasje, jakieś hobby i może zbudować. Ludzie często mówią, że trzeba inwestować w krypto, w akcje, obligacje, kupować nieruchomości. Być może. To wszystko jakby można zrobić. Ale nie ma drugiej rzeczy, które daje tak duży zwrot, jak zbudowanie własnego biznesu. Dlatego, że jeśli popatrzycie na listę 100 najbogatszych ludzi na świecie, to 99% ludzi to będą albo ludzie, którzy mają swoje biznesy, albo ludzie, którzy inwestują w biznesy. Okay? I teraz wy możecie oczywiście kupić sobie krypto, to nie wymaga dużej wiedzy. Możecie strzelić, możecie sobie kupić akcje, obligacje, to wszystko możecie zrobić, nie ma sprawy. Tylko, że myk polega na tym, że te rzeczy to są rzeczy, na które wy nie macie wpływu. Ja nie mam wpływu, czy jutro kurs akcji pójdzie w górę czy w dół. Mogę tylko starać się go przewidzieć. To samo jest z mieszkaniami. Rynek mieszkaniowy, który w Polsce jest w ogóle wow, wszyscy kupują mieszkania, nieruchomości, bo to jest to. To prawda, na rynku nieruchomości trudno jest stracić, choć to nie znaczy, że nie można tracić. Tylko myk polega na tym, że ja też nie mam wpływu na nieruchomości. Ja nie mogę sprawić, żeby moja nieruchomość, wiesz, urosła w cenie w przeciągu roku. Tak? No chyba nie wiem, że Joanna Krupa się tam wprowadzi, to może tak, to sprawi. Będzie popularna dzielnica albo coś w tym stylu, zbudują Żabkę w okolicy, to może cena tej nieruchomości bardziej wzrośnie niż naturalnie. Ale biznes jest taką niesamowitą rzeczą, że wy macie na to totalny wpływ, co robicie, jak ten biznes się będzie rozwijał. On zależy od was, od waszej pasji, zaangażowania. Okay? To wy możecie tym sterować, wy macie na to wpływ jako jedna z nielicznych rzeczy na rynku. Więc ja na przykład ja nie inwestuję w mieszkania. Mieszkania dają od 2 do 8%, bez sensu. Ja buduję, tak jak powiedziałem, od 2 do 5 biznesów rocznie, bo mniej więcej, jeśli ja włożę 100 tysięcy w jakąś firmę, to w perspektywie 2 lat jestem w stanie wyciągnąć z tej spółki kilkaset tysięcy, kilka milionów nawet. Więc to są tysiące procent wzrostu. Nic nie daje mi takiej dźwigni jak własny biznes. Więc budujcie własne biznesy. A nawet jeśli nie chcecie budować, bo nie macie kompetencji albo się boicie, to inwestujcie w biznesy, bo one też dają największy zwrot.
Jaki startup mógłby się na przykład do ciebie zgłosić, że miałby szansę, że go wesprzesz?
Dowolny. Choć staram się nie inwestować w startupy, których nie rozumiem. Czyli jakby, no tak jak Warren Buffett uczył, inwestuj w to, co rozumiesz. Czyli jeśli mamy jakiś fintech, jeśli mamy medtech, to jakby staram się zrozumieć, ale w nie najrzadziej inwestuję. Ale generalnie jakby jestem otwarty na każdą gałąź biznesu. Jeśli jest jakiś fajny startup, to zawsze chętnie porozmawiam z founderami.
Finiszując naszą rozmowę, jakie masz plany na najbliższe lata?
Biznes.
Masz biznesowe oczywiście, tak jest.
Wiesz co?
No bo mówisz od 3 do 5 biznesów w ciągu
roku. I
to roku,
pewnie czy... będzie dalej miało miejsce, bo to jest tak, że ja też się nie ufiksowuję, że jakby mówię, dobra, w tym roku zbuduję 4 biznesy. To jest tak, że jeśli widzę możliwości i nie mogę się powstrzymać, bo widzę ewidentnie, nie jest dziura, ludzie, nie widzicie tej dziury, ja po prostu muszę ją wykorzystać, nie? Więc jakby jest tak, że czasami buduję tych biznesów dużo więcej, czasami buduję mniej, jeśli nie przychodzi mi żadna... jakby dla mnie biznes jest pasją, tak jak powiedziałem, jest grą. Więc jakby nie fiksuję się na to, że musi jakaś tam ilość być. Jeśli będą okazje, wykorzystam je. Jeśli ich nie będzie, to nie. Teraz na przykład zakładam wydawnictwo książkowe z jednym z największych wydawców w Polsce. Niby Czerwony Ocean, a tak naprawdę różny sposób przekonstruowaliśmy go i stworzyliśmy z tego niebieski zupełnie ocean, więc to będzie bardzo ciekawe. Zakładam też ASI, czyli fundusz inwestycyjny właśnie, żeby inwestować w startupy, więc jakby jest dużo fajnych rzeczy, które się teraz dzieją i pewnie będą się działy jeszcze.
No nie bez przyczyny wspomniałeś w jednym z wywiadów, że seryjne budowanie biznesów to jest twoje hobby.
Tak. Tak, to prawda. No, to jest taka moja pasja. Nawet, wiesz, jakby żona mi często mówi, już wystarczy, już dosyć, już nie więcej, już kasy więcej nie potrzeba i tak dalej. Jakby tłumaczę, że no to jest jakby, tak jak nie wiem, ktoś jest fanem fitnessu, no to nie może, jak już ma dobrą formę, po prostu przestać, bo to jest jakby coś, co go kręci, coś, co go napędza, coś, co jest jakby jego ambicją i ma takie aspiracje, więc no, tak samo jest w moim przypadku.
Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.